Badacze Biblii w Brytanii, rozdział 7. Nastanie poranka. Po ustanowieniu w roku 1919 Komitetu Badaczy Biblii nastąpił 10-letni okres aktywności i rozwoju ruchu secesyjnego. Postęp z konieczności był stopniowy. Starą zasadą Badaczy Biblii było to, że nie prowadzono żadnej listy członków i tylko londyńskie biuro towarzystwa wiedziało, jakie były lokalne zgromadzenia i gdzie się znajdowały. Spora ich liczba odłączyła się lub została zorganizowana w różnym czasie, nie wiedząc o powstaniu komitetu. Stowarzyszyły się z nim dopiero wtedy, gdy jakiś czas później dotarła do nich ta wiadomość. Wiedząc o tym fakcie i pragnąc dotrzeć do wszystkich, którzy byli niezadowoleni z bieżących wydarzeń, przygotowano pocztówkę i rozprowadzano ją każdym dostępnym środkiem, by dotrzeć do takich, informując ich o sytuacji i zapraszając do reakcji. Zatytułowana w imieniu mistrza brzmiała ona następująco: nie jest niczym dziwnym, że w niektórych kręgach panuje zaskoczenie i rozczarowanie. Pierwotna radość z prawdy została przyćmiona w labiryncie działań i służby, która w wielu przypadkach blokuje działanie Ducha Świętego w sercu człowieka. Z tego powodu niektórzy są zaniepokojeni i zasmuceni, a niektórzy tracą wiarę. Inni już wcześniej przeszli przez to doświadczenie, lecz dobry pasterz, zgodnie ze swoim słowem, poprowadził ich do zielonych pastwisk i cichych wód. Dzisiaj cieszą się społecznością, która choć niewielka liczbowo i często nie dorastająca do tego, co wyznaje, usiłuje przejawiać Ducha Chrystusowego. Nie ma żadnej centralnej organizacji, do której życzeń wszyscy muszą się dostosować, różne zbory same decydują, co będą badać i jak mają być przeprowadzane ich zebrania. Istnieje darmowa literatura i liczne sposobności prowadzenia wszelkiego rodzaju pracy w postaci dawania publicznego świadectwa. Kilka czasopism służy duchowym potrzebom braci, a pielgrzymskie wizyty, konwencje i inne środki wzrastania w łasce są do dyspozycji przyjaciół, bez pieniędzy i bez ceny. Jak za dawnych dni, dzieło mistrza prowadzone jest z wiarą, że one zapewni środki. Jeśli jesteście zaniepokojeni, zdając sobie sprawę z tego, że wasze chrześcijańskie życie mogłoby być bogatsze i pełniejsze, jeśli czujecie, że nie możecie w pełni korzystać z tej wolności, którą Chrystus czyni wolnymi, odpocznijcie w zapewnieniu, że są tacy, którzy czekają, by wyciągnąć do was prawą dłoń społeczności. Na odwrocie tej kartki znajdował się adres zwrotny do komitetu, z miejscem na nazwisko i adres odbiorcy, umożliwiając przesłanie dalszych informacji i szczegółów na temat najbliższego regularnego zgromadzenia braci. Karty te były regularnie używane przez ponad 15 następnych lat, lecz największy skutek przyniosły w latach od 1920 do 1928. Wielu braci brało spore ich ilości i przesyłało je do innych ze swych znajomych, w wyniku czego znaczna liczba osób została doprowadzona do kontaktu z tym, co się działo. Było wiele zgromadzeń, którym nie pasowały w ten sposób poczynione przygotowania, i wolały one zachować postawę pewnego dystansu, przynajmniej w początkowych latach. Ich członkowie zostali tak głęboko zraniani ostatnimi doświadczeniami, że mieli skłonność nie ufać wszelkim formom organizacji i zdecydowały prowadzić swą społeczność w wyraźnej izolacji. Uczucie to było zrozumiałe i w większości przypadków nie stanowiło wielkiej różnicy dla stowarzyszania się z ogółem braci, a także dla ich udziału w spotkaniach konwencyjnych i temu podobnych. Z całego kraju zaczęły nadchodzić żądania o wizyty pasterskie w zborach przez członków komitetu lub innych zdolnych braci, by uczyć, doradzać i zachęcać lokalne społeczności, a także o słowo drukowane w postaci broszur i książek odpowiednich do pracy ewangelicznej. Cały nacisk był położony na kontynuowanie życia zborowego i działalności tak, jak przed rozłamem. Fundusze szybko napływały i było oczywiste, że rosnąca praca nie zostanie zablokowana przez brak pieniędzy. Słusznie zakładając, że podstawową sprawą było ocenianie z pierwszej ręki spojrzenia i pragnień braci w każdym miejscu, pierwszym wyraźnym działaniem komitetu było zorganizowanie służby pielgrzymskiej, w ramach której różni bracia podejmowali się planowanych wyjazdów obejmujących zbory i braci na danym obszarze, by z jednej strony służyć pasterską radą i zachętą, a z drugiej, zdobyć wiedzę na temat tego, co było oczekiwane i co w praktyce mogło być zrobione. W czasie pierwszych 2 czy 3 lat ten obowiązek był spełniany głównie przez H.J. Sherna, W. Crawforda, F.B. Edgela oraz I. Housdena, przy czym ten ostatni przez wiele następnych lat cały swój czas poświęcał tej służbie. W następnych latach służba pielgrzymska znacznie się rozszerzyła. Bracia byli już oczywiście przyzwyczajeni do wspólnych spotkań na generalnych konwencjach, zwykle w czasie dni wolnych od pracy i trwających kilka dni. Pierwsza konwencja z roku 1919 w ratuszu East Ham ustanowiła wzór i było jasne, że podobne coroczne wydarzenie było powszechnie oczekiwane. Zgodnie z nim zaplanowano w Londynie Narodową Konwencję trwającą przez 3 dni przy okazji Wolnego Poniedziałku w sierpniu, pół wieku później była ona wciąż organizowana, która przez pierwsze 5 lat od roku 1920 odbywała się w Instytucie South Place w Londynie, z udziałem braci z całego kraju. Spotkania te sprowadzały do siebie braci, którzy w przeciwnym razie nie znaliby się, w ten sposób cementując to, co tradycyjnie było znane jako więzi, które wiążą. W tym ogólnym dobru swój udział miały inne konwencje, organizowane przez 3 główne zgromadzenia w Brytanii, Forest Gate, Glasgow i Manchester, zwykle w czasie Wielkanocy lub Zielonych Świąt. Cała ta działalność była bardzo piękna i zadowalająca, lecz bracia nie działali po to, by założyć jakiś rodzaj religijnego klubu czy też towarzystwa wzajemnej adoracji, w ramach którego całe głoszenie miało być skierowane do już nawróconych. Wiara badacza Biblii zasadniczo była wiarą misjonarską, dlatego potrzebowali oni ewangelizacyjnej literatury. Dużo takiej literatury, łatwo dostępnej tak, jak to było wcześniej. I tak w roku 1920, 6 miesięcy po utworzeniu komitetu, na scenie pojawili się drukarze. Potrzebowano traktatów, 4-stronicowych broszur, wielkości współczesnej gazety, zawierających ogromne ilości informacji biblijnych w rodzaju tych, jakich używano we wcześniejszych latach. Henry Shern nie był taki pewny. Wiedział, że większość tych entuzjastów od wielu lat nosiło już całe paczki takich traktatów po ulicach i nie zdawało sobie sprawy, że w miarę upływu czasu zwyczaj ten nie pójdzie już tak łatwo. Te traktaty z dawnych czasów ważyły swoje 33 funty. 1 funt jest równy 0,46 kg, przepis tłumacza, od 1000 sztuk, a dobry ochotnik, jak ich wtedy określano, liczył na rozprowadzenie na przeciętnym terenie 500 sztuk. Teraz traktaty musiały być bardziej skromnych rozmiarów, zarówno z punktu widzenia kosztu, jak i zdolności rozprowadzającego. Miał on też inny pomysł. Pomysłem tym była karta królestwa. Karta królestwa była małą zieloną kartą, nieco mniejszą od zwykłej pocztówki. Na jednej stronie zawierała poselstwo, zwracające uwagę na znaczenie bieżących wydarzeń w relacji do przebłysków przyszłych planów Boga. Na drugiej stronie znajdował się adres komitetu oraz miejsce na nazwisko i adres pytającego. Nadawca takiej kartki otrzymywał wybór literatury i szczegóły na temat lokalnych zebrań. Z punktu widzenia produkcji karty te były tanie oraz łatwe do noszenia w znacznych ilościach do dystrybucji od drzwi do drzwi. Projekt ten okazał się natychmiastowym sukcesem. Pierwsze kartki wyszły z drukarni na początku 1920 roku, a pierwszy nakład rzędu 20 tysięcy został natychmiast wyczerpany. W późniejszych latach roczny nakład sięgał prawie ćwierć miliona i były 3 składy w odpowiednich ośrodkach Zjednoczonego Królestwa do ich wysyłania do użytkowników. Reakcja opinii publicznej znacznie przekroczyła tę zwyczajową z czasów starych traktatów i pomysł ten wszędzie się przyjął. W kolejnych latach biuro w Londynie musiało otrzymać dodatkową pomoc, by radzić sobie z zalewem pytań. Oczywiście musiała być także zapewniona odpowiednia literatura wspierająca, by uzupełnić kartę królestwa, która tak naprawdę była jedynie środkiem pobudzenia pytań ze strony zainteresowanego. Z tego powodu począwszy od roku 1921 co roku drukowano i zużywano czterostronicowe broszury dotyczące takich tematów jak dlaczego Bóg dozwala na zło, po każdej burzy przychodzi słońce, co jest prawdziwą Ewangelią, przyjdź królestwo Twoje. Nadchodzi lepszy dzień, i tak dalej. Do końca dekady rozprowadzono ćwierć miliona takich traktatów. Wszystko to wysunęło na front kwestię wydawania większych książek poświęconych wyjaśnianiu wiary. Szczególnie pożądanym był dostęp do wydania tradycyjnego podręcznika Boskiego Planu Wieków, bez sygnatury Starego Towarzystwa. Rezultatem było wydanie w roku 1922 tego, co prawdopodobnie jest najpiękniejszym wydaniem Boskiego Planu, jakie kiedykolwiek się ukazało. Pełny rozmiar dla bibliotek, oprawione w granatowe płótno ze złotym wytłoczonym tytułem, fotografią autora na frontespisie, stało się ono standardowym wydaniem wśród braci na 20 lat. Zamieszczona sygnatura wydawcy była trojaka: Komitet Badaczy Biblii z Londynu, Pastoralny Instytut Biblijny z Brooklynu oraz Brytyjski Instytut Biblijny z Melbourne. Brytyjscy bracia od samego początku cieszyli się przyjaznymi relacjami z pozostałymi dwoma organizacjami, ruchami, które odłączyły się i powstały w tym samym czasie co Komitet Badaczy Biblii. I wciąż istnieją. Projekt ten został zrealizowany przez komitet, a książka wydrukowana w Anglii, przy czym dwie pozostałe organizacje wzięły część tego wydania dla własnego użytku i odpowiednio uczestniczyły w koszcie. Płyty drukarskie były przetrzymywane przez komitet aż do II wojny światowej, a pozbyto się ich dopiero wtedy, gdy zdano sobie sprawę, że nowoczesne metody drukarskie uczyniły stare miedziane płyty przestarzałymi. Wnikliwy umysł H.J. Sherna wkrótce zrozumiał, że wigor, z jakim to wydanie Boskiego Planu było rozpowszechniane, bardzo szybko doprowadzi do popytu na coś mniej kosztownego niż pełne wydanie dla bibliotek, czego rezultatem było jego mistrzowskie skrócenie pełnej książki o 350 stronicach do liczby 100 stron, wciąż zachowujących jej podstawowe przesłanie. Zostało ono wydane pod koniec roku 1922, pod tytułem Plan Boga w skrócie, z atrakcyjną złotozieloną sztywną okładką. W pierwszych 6 miesiącach odebrano i rozprowadzono ponad 5000 egzemplarzy. Przez kolejne lata popyt nie malał. W 1932 roku trzeba było wydrukować drugie wydanie, a w 1938 roku trzecie, które wystarczyło aż do 1948 roku. 2 lata później były świadkiem wydania 2 kolejnych skromnych książek w płóciennej oprawie, nie skierowanych do pracy ewangelicznej takie jak Boski Plan, lecz dla zainteresowań samych braci. Ci bardziej myślący przewidzieli przyszłą potrzebę krótkich i jasnych definicji podstawowych doktryn chrześcijańskiej teologii w świetle stanowiska typowego badacza Biblii. Tradycyjnie wszystko to było ujęte w wyjaśnieniach zawartych w tomach 5 i 6 wykładów Pisma Świętego, lecz tomy te, choć wciąż dostępne, nosiły sygnatury systemu, który został odrzucony i który tak czy inaczej zmierzał do stanu wierzeń, działalności i planów na przyszłość, od których bracia odwrócili się i których nie mogli zaakceptować. Zapytania odnośnie tego, jak można by naprawić tę sytuację, już napływały do komitetu, czego wynikiem była powszechna dyskusja na corocznej konwencji w roku 1924 i zwrócenie się do wszystkich stowarzyszonych braci w Zjednoczonym Królestwie po opinię. Werdykt większości był taki, że korzystanie z wykładów Pisma Świętego noszących kłopotliwą sygnaturę zostało uznane za niemądre, jako zmierzające do utrwalania w umyśle opinii publicznej powiązania ze starym towarzystwem, co nie było już faktem. Niewiele można było jednak z tym zrobić, chyba że komitet dostrzegłby możliwość przedrukowania ich z własną sygnaturą. Z uwagi na znaczne koszty wydawnicze, jakie zostały już poniesione, nie było to praktyczne. W tym samym roku opublikowano jednak 2 skromne książki w płóciennych oprawach, Przegląd doktryn oraz Doktryny i dyscyplina, które stosunkowo krótko przedstawiały doktrynalne spojrzenie braci. Publikacje te weszły do użycia dla oświecania nowych zwolenników społeczności. 20 lat później nieco późniejszy ruch odszczepieniowy w USA, Stowarzyszenie Badaczy Biblii, Brzask, wydało całą serię wykładów Pisma Świętego pod swą własną sygnaturą, co rozwiązało problem dla brytyjskich braci. W 1930 roku komitet wydał książkę Benjamina Bartona pod tytułem Boskie Przymierza, dotyczącą biblijnych doktryn na temat przymierzy, okupu, ofiary za grzech i usprawiedliwienia. Cieszyła się ona umiarkowanym nakładem i była dostępna aż do II wojny światowej. Tak więc w przeciągu 5 lat powstała ogromna ilość przydatnej literatury i jeden z głównych celów Centralnego Komitetu Wydawniczego był dobrze spełniany. Obfity zasób pożytecznych narzędzi w ogólnej pracy ewangelicznej, jaka była prowadzona. Jednak głównym wydarzeniem, z powodu którego wyróżnia się rok 1924, były narodziny miesięcznika Studium Biblijnego. Od początku zdawano sobie sprawę z tego, że koniecznością dla nowej społeczności było odpowiednie czasopismo periodyczne. Czasopismo Pastoralnego Instytutu Biblijnego w Brooklynie, Zwiastun Królestwa Chrystusa, dla wielu zaczął zapełniać tę lukę, a komitet działał jako brytyjski agent tego dziennika i jego nakład w Zjednoczonym Królestwie stale rósł przez jakieś 10 lat. Lecz tak jak w innych dziedzinach, także i tu panowało silne poczucie niezależności, że brytyjska społeczność potrzebuje być na tyle narodowa, na ile jest to możliwe. Dlatego w połowie roku 1924 ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma, pod redakcją Ebenezera Hausdena. Był on bardzo skromny w porównaniu z tym samym czasopismem, jakie istnieje dzisiaj, ale był to początek. W tym czasie ograniczał się on w zasadzie do artykułów na temat chrześcijańskiego zbudowania i pouczenia, a jedną z jego funkcji było rozpowszechnianie ogłoszeń o konwencjach, podróżach pielgrzymskich i temu podobnych, o działalności lokalnych zgromadzeń oraz wiadomości interesujących dla każdego. Pierwotny tytuł to miesięcznik BSC, lecz w roku 1927 wysunięto sugestię, by zmienić ją na miesięcznik badaczy Biblii, a na generalnej konwencji w Zielone Świątki, jaka w tamtym roku odbyła się w Huddersfield, została ona owacyjnie przyjęta. Kolejna zmiana na miesięcznik studium biblijnego została dokonana w 1952 roku z powodu pewnego zamieszania w umysłach opinii publicznej ze starym towarzystwem. I taki też jest tytuł, pod którym jest ono wydawane dzisiaj. Były też inne próby. W 1925 roku Kościół w Glasgow rozpoczął wydawanie magazynu Stowarzyszonych Badaczy Biblii na bardziej ambitną skalę niż miesięcznik. Prawdopodobnie to przyczyniło się do jego porażki, bo chociaż był dobrze napisany i dobrze wyprodukowany, nie stanął na wysokości zadania i zniknął po kilku latach. Frank Edgell odszedł z komitetu w roku 1923, by poświęcić się wydawaniu małego czasopisma zwanego Społeczność, który wciąż jest wydawany pod innym redaktorem. Frank Edgell zmarł w roku 1965. Bracia Brzasku w USA, którzy pojawili się w roku 1930, zaczęli wydawanie Brzasku, który posiada ograniczony nakład także w Zjednoczonym Królestwie. Miesięcznik studium biblijnego pozostaje głównym czasopismem i prawdę mówiąc zwiększył swój zasięg do większości krajów świata, a w samym Zjednoczonym Królestwie znajduje czytelników, zarówno świeckich, jak i duchownych, niemal we wszystkich chrześcijańskich denominacjach do takiego stopnia, że denominacyjni czytelnicy znacznie przewyższają liczbowo braci, dla których został on pierwotnie założony. Być może jest to właściwy moment na wtrącenie krótkiego opisu pewnej małej społeczności badaczy Biblii w Zjednoczonym Królestwie, która zachowuje pewien dystans od głównego nurtu. Już w roku 1916, gdy Paul Johnson z USA odegrał ważną rolę w wydarzeniach w tym kraju, niektórzy popierali jego działania i utworzyli rdzeń zwolenników pozostających z nim w kontakcie. Gdy później, będąc już z powrotem w Ameryce, zorganizował on świecki domowy ruch misyjny, angielski skrót to LHMM, przepis tłumacza. Oni postanowili uznać siebie za członków w tym kraju. Ulegając wrażeniu, zaszczepionemu przez Johnsona, że tylko oni reprezentują prawdziwą pozostałość pierwotnego ruchu badaczy Biblii, przez te wszystkie lata obierali odrębny kurs, bardzo uporczywie trzymając się poglądów i dzieła charakterystycznego dla brata Russella. Lecz dodatkowo spoglądając na Paula Johnsona jako jego, ustanowionego przez Boga, następcę, którego wskazówki w kwestii wiary i postępowania muszą być bezwarunkowo respektowane. Ponieważ stanowiło to kwestię, z powodu której brytyjscy bracia jako całość przede wszystkim się odłączyli, nie dziwi, że idea ta znalazła niewielkie poparcie w innych miejscach. Nie było zbyt dużego sensu w odrzucaniu Rutherforda, jeśli Johnson i jego następcy, zmarł on w roku 1952, przepis tłumacza, prawdziwa data jego śmierci to październik 1950 roku, koniec przepisu, mieli być przyjmowani zamiast niego, A po wydarzeniach z roku 1916 tak naprawdę dosłownie nikt w Zjednoczonym Królestwie nie chciał mieć więcej z nim nic do czynienia. LHMM należy jednak pochwalić za jego misyjne inicjatywy, a także za głębokie znaczenie pełnego poświęcenia się w służbie Panu, przejawiane przez jego członków. W ostatnich latach są oni głównie reprezentowani w Anglii Środkowej, a ich gorliwość w głoszeniu wiary jest godna pełnego naśladowania. Upieranie się przez nich, że każde zgromadzenie i jednostka musi przyjmować wskazówki i interpretacje Biblii od przywódcy ruchu, jako osoby wyznaczonej do tego urzędu przez Pana, raczej wyklucza jakiekolwiek organiczne połączenie czy wspólną wzajemną służbę, co przez wielu odczuwane jest jako rzecz godna ubolewania. Pomimo tego należy ich uznawać za część społeczności, pomimo ich niechęci do łączenia się z głównym nurtem. I tak rok 1925, 6 lat po formalnej secesji, był świadkiem praktycznie zakończonego procesu i nowej społeczności w pełnym działaniu, z konwencjami i usługami pielgrzymskimi funkcjonującymi tak jak wcześniej, lokalnymi spotkaniami kwitnącymi tak jak zawsze, a także obfitą podażą literatury, przy pomocy której poselstwo Królestwa mogło być głoszone. Do tego czasu liczba stowarzyszonych zgromadzeń wzrosła niemal do 200, a prawdziwa liczba niemal na pewno była znacznie wyższa, ponieważ o tych prawie 200 wiadomo i można to wywnioskować z zapisów. Faktem jest natomiast, że powstawało wiele niezależnych zgromadzeń, które nigdy nie pojawiły się w żadnych zapisach. Bliski kontakt był utrzymywany ze zorganizowanymi braćmi w USA, Australii, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Kraj i świat powoli podnosił się ze skutków I wojny światowej, a przyszłość, z punktu widzenia działalności prawdy, wyglądała różowo. W trakcie roku 1924 William Crawford, brat o długim stażu i darzony wielkim szacunkiem, najpierw w Glasgow, a następnie w Londynie, zaczął dawać wyraz uczuciu, że istnieje potrzeba kładzenia większego nacisku przy pomocy słowa drukowanego na konieczność zdrowej doktryny. Samo w sobie było to dobre. Większość braci przyjęła tę zasadę i nie było w tym czasie w społeczności żadnych doktrynalnych rozbieżności, pewne pojawiły się później, a konieczność tego najwyraźniej zbytecznego nacisku nie przemawiała do większości. Crawford złożył propozycję, by komitet zaaprobował i opublikował jego poglądy na temat doktrynalnej podstawy wiary. Komitet nie był przekonany, że wspomniane poglądy czy chociażby jego metoda ich wyrażania, rzeczywiście uzasadniały podjęcie się tego. Głosowanie nad tym wnioskiem doprowadziło do tego, że 2 członków było za, a 5 przeciwko. Jednak z powodu świadomości podstawowej zasady społeczności, że kierunek nie przychodzi od centrum organizacyjnego, lecz od społeczności, propozycja ta została przedstawiona ogółowi kraju. To już po raz 3 w czasie 5 lat istnienia komitetu zostało zwołane ogólnonarodowe referendum. Przy tej okazji potrzeba było 5 miesięcy, by powiadomić tych, którzy teraz tworzyli znacznie powiększoną społeczność, oraz by zebrać wszystkie głosy. Wynikiem było miażdżące odrzucenie tej propozycji. William Crawford przyjął tę decyzję w dobrym duchu i postanowił, że sam opublikuje sprawy, które miał na myśli, i znajdzie własne środki reklamy, a w tym wszystkim komitet życzył mu błogosławieństwa. W rezultacie pierwsze wydanie publikacji Starych Ścieżek ukazało się w roku 1925 i znalazło chętnych do jego dystrybucji wśród niektórych braci. Nie widniało tam żadne nazwisko redaktora, lecz oczywiście każdy wiedział, że za tą inicjatywą stał Crawford. Zdając sobie sprawę, że raczej nie będzie mógł pozostać w komitecie bez w pewnym stopniu angażowania go w te publikacje, zrezygnował w roku 1924, by poświęcić się swej wybranej pracy. Crawford, ponury Szkot, miał tendencję być dość dogmatycznym w kwestiach doktrynalnych i niekiedy potępiał to, co uważał za swobodę w doktrynalnych przekonaniach i z tego powodu nie zawsze trafiał do większości. Słusznie można by sugerować jednak, że przynajmniej jeden doktrynalny stróż społeczności mógłby być przydatny. Było jednak wielu, którzy doceniali jego charakterystyczną służbę i w dalszym ciągu był on popularnym mówcą na konwencjach. Chociaż miał skłonności do przekraczania normalnego czasu 60 minut. Wiadomo, że mówił z pełną werwą przez 2 godziny bez przerwy, nie zważając na pewne ukradkowe sprawdzanie zegarków oraz malejącą liczbę słuchaczy, gdy najpierw jeden, a potem kolejny cicho wymykali się, by złapać pociąg do domu. Przypomina to pewien nieco humorystyczny incydent na konwencji w Conway Hall w roku 1931, gdzie William przemawiał w niedzielę rano. Rozwiązania gastronomiczne w Conway Hall naprawdę były nieodpowiednie dla rzesz uczestniczących w dorocznej konwencji i mówcy byli ostrzegani, by trzymać się czasu z programu, by uniknąć dezorganizowania kolejnych zebrań. Nikt oczywiście tak naprawdę nie spodziewał się, że William Crawford będzie świadomy upływu czasu, gdy znajdzie się na mównicy. Zgodnie ze zwyczajem nadeszła godzina 12:30, kiedy to wykład miał się skończyć, a on dopiero dochodził do swego tematu. Minęło 15 kolejnych minut, a on nie dotarł jeszcze do na koniec bracia, co zwykle było zapowiedzią przynajmniej kolejnych 20 minut. Brat H., przewodniczący konwencji na ten dzień, nigdy nie był i nie jest tym, który chętnie znosi długo przemawiających mówców. W tym przypadku wyobraził sobie szaloną gonitwę po posiłki i nieuchronne dalsze bieganie przez pozostałą część dnia. Przeszedł na tył estrady, cicho podszedł od tyłu do mówcy, który wciąż był na pełnym biegu, położył przed nim na mównicy kartkę z napisem „Czas kończyć”, po czym wycofał się równie cicho, myśląc, że mówca zrozumie to i doprowadzi swe napominanie do łagodnego, lecz szybkiego końca. Lecz budzący respekt William tak nie uczynił, podniósł kartkę. Spojrzał na nią i ogłosił swym słuchaczom: brat H. uważa, że czas, bym skończył, co też niezwłocznie uczynił. W tamtej chwili w gronie słuchaczy musiało być sporo takich, którzy uważali podobnie jak brat H. Publikacje starych ścieżek były wydawane przez 30 lat, aż do śmierci Williama Crawforda w roku 1957. Miał długą i zaszczytną karierę wśród braci, był jednym z pierwszych, którzy przyjęli wiarę już około 1885 roku w Glasgow, pewien okres jako starszy w kościele w Glasgow aż do przybycia do Londynu w roku 1911, a następnie wiodącą rolę w tworzeniu niezależnej społeczności w roku 1919. Do roku 1925 skończyły się zatem początkowe kłopoty i społeczność wpłynęła na spokojniejsze wody. Do tego roku tylna straż, która pozostała w londyńskim przybytku oraz w kilku innych większych ośrodkach w beznadziejnym sprzeciwie wobec zmieniającego się tam porządku rzeczy, albo zaniechała walki, albo została wyeliminowana. I wszyscy byli razem w jednym obozie, wspólnie działając dla przyszłości. Począwszy od tej daty dodatki do tej liczby z tamtego źródła zaczęły szybko spadać, większość z tych, którzy mieli wyjść, już to uczyniła, a całkowita liczba niezależnych braci w kraju zbliżała się do 4000. Całkiem naturalnie poszerzający się krąg zdolnych braci miał swoje odzwierciedlenie w składzie komitetu. Kolejne roczne wybory pokazały odchodzenie od początkowej przewagi londyńskich braci na rzecz tych z prowincji. Okres od roku 1925 do 30 był czasem, w którym w centralnej administracji przez dłuższy lub krótszy czas służyli Tom Holmes z Nottingham, Rob Coward z Birmingham, William Drinkwater z Nottingham, William Humphrey z Huddersfield, Thomas Smedley z East Kirkby, William Willeman z Doncaster, Walter Morrall z Morecambe. Nie można powiedzieć, że była to rządząca klika, która podtrzymywała samą siebie i we własnych rękach trzymała całą władzę. Głosy braci z całego kraju zapewniały okresowy przypływ świeżej krwi, dla korzyści społeczności. Od początku aż do przejścia na emeryturę pozostał tylko Henry Sherrn. Było to możliwe dzięki powszechnemu szacunkowi i uczuciu, jakim był darzony. Dwa tradycyjne działania, które usiłowano przywrócić w tej dekadzie, okazały się rozczarowaniem. Praca kolporterska z okresu przed rokiem 1916 była tak skuteczna, że całkiem naturalnie bracia zakładali, że mogłaby zostać przywrócona tak jak wcześniej. Od roku 1925 przez około następnych 10 lat kilku braci podejmowało sporadyczne wysiłki powrotu na drogę, używając nowego wydania boskiego planu jako głównego środka. Jednak smak opinii publicznej się zmieniał. Ludzie nie byli już tak zainteresowani religią w drzwiach. Pokolenie powojenne nie było tak otwarte jak to sprzed wojny. Chociaż w każdym czasie tego okresu w ten sposób zaangażowanych było około 10 braci w różnych częściach kraju, okazało się to bezowocnym działaniem, i jako takie stopniowo zamarło i już nie powróciło. Ta druga działalność była na polu wykładów publicznych. Naturalne założenie było takie, że duże liczby słuchaczy, które były czymś normalnym w latach przedwojennych, przybędą ponownie, lecz nie przybyły. Było tego kilka powodów. Nie było to wynikiem braku gorliwości czy starań ze strony braci. Dekada roku 1920 należała do tych, w której bardzo wielu było rozczarowanych religią, co było wynikiem niedawnej wojny. Czasy były trudne, a powrót do normalnego życia powolny i bolesny. Właśnie wynaleziono radio i czymś nowym było siedzieć w domu i słuchać mówcy ze stacji radiowej brytyjskiej firmy nadawczej, BBC, co być może było nieco bardziej wygodne niż wychodzenie na zewnątrz, by posłuchać mówcy w lokalnej sali. W roku 1928 BBC zaprosiło Henry Sherrna, by na antenie w ciągu 15 minut przedstawił wiarę badaczy Biblii. Odmówił, stwierdzając, że nie może powiedzieć tego, co chce w ciągu 15 minut. Być może był to błąd, zaproszenie nigdy nie zostało powtórzone. Nieco lepsze szczęście uśmiechnęło się w latach 1930, lecz na razie odzew był mały. Typowym przykładem był wykład zorganizowany w ratuszu w Woolwich, w południowo-wschodnim Londynie, gdzie w roku 1910 pastor Russell przemawiał do 1000 lokalnych ludzi. W roku 1927 obecnych było 120. Inne wysiłki w czasie tej dekady wskazywały na ten sam spadek zainteresowania, w wyniku czego przegląd sytuacji przez czołowych braci, dokonany w roku 1928, dał wyraz opinii, że w tej formie dawania świadectwa wyniki nie są dobre. Powoli uczono się lekcji, że gdy jedno pokolenie następuje po poprzednim, zmieniają się punkty widzenia i standardy, a wraz z nimi muszą zmieniać się metody głoszenia Ewangelii, która sama w sobie nigdy się nie zmienia. Wykłady publiczne kontynuowane były przez wiele lat po tej dekadzie, lecz już nie w oczekiwaniu na tysiące uczestników. Pan kiedyś powiedział jednak, kto wzgardził dniem małych początków? Prawdziwy rezultat został osiągnięty na innym polu. W 1922 roku wysunięto sugestię, że skuteczną metodą służby może być służba wobec niewidomych. W tamtym czasie było mało zorganizowanych pomocy do czytania dla takich osób. Dyskusje prowadzone przez tych zainteresowanych doprowadziły do zwrócenia się do komitetu z prośbą o zbadanie opcji. Rezultatem było wprowadzenie biblioteki literatury prawdy w systemie Braille'a. Początkowy koszt był bardzo duży, lecz napływały odpowiednie fundusze. Do roku 1924 Boski Plan Wieków został przełożony na Braille'a razem z wieloma krótkimi rozprawami na interesujące tematy. Boski Plan składał się z 6 tomów Braille'a, każdy wielkości 14x10 cali, 3 cale grubości, cal to 2,54 cm, przepis tłumacza, a poszczególne części były wysyłane pocztą do zainteresowanych czytelników. Początkowo wyprodukowano i złożono w magazynie 55 takich tomów, obejmujących 5 kompletnych zestawów Boskiego Planu. Wszyscy bracia byli zachęcani do wyszukiwania niewidomych na swoim terenie i nadsyłania nazwisk tych, którzy pragnęli skorzystać z tej służby. Niemal natychmiast zapisano 36 takich nazwisk i system zaczął działać. Po następnej sugestii do zestawu dodano 100 pojedynczych arkuszy zawierających ulubione pieśni, uważając, że niektórzy mogą docenić możliwość czytania słów, które prawdopodobnie były już im znane. Rok 1925 był świadkiem dodania do Braille'a tomu 5, Pojednanie, oraz książki Cienie Przybytku. Liczba czytelników rosła i znajdowali się oni w całym kraju, od Brighton na południowym wybrzeżu do Tchórso w północnej Szkocji. 3 lata później do rosnącej biblioteki dodano wiele traktatów dotyczących różnych aspektów Biblii, szczególnie związanych z wydarzeniami świadczącymi o końcu wieku i zbliżającym się tysiącleciu panowania Chrystusa. Mała grupa braci, którzy zajmowali się tą gałęzią działalności, cały czas była zajęta pakowaniem, wysyłaniem, zapisywaniem i odbieraniem stałej wymiany książek. W roku 1930 donoszono, że książki na stanie były w pełnym użyciu, co trwało aż do roku 1934, gdy dodano tom 2, nadszedł czas, razem z kolejnymi 3 tuzinami traktatów o tysiącleciu oraz częściowym scenariuszem fotodramy stworzenia. Rok 1937 był świadkiem ostatniej konwersji na Braille'a, w postaci tomu 6, Nowe stworzenie. Dzieło to ukazało się w formie 7 pokaźnych tomów Braille'a, które były wysyłane do czytelników po jednej sztuce. Do roku 1940, pierwotne książki, czytane i ponownie czytane dziesiątki razy, stały się tak zużyte od częstego ich używania, że praktycznie nie dało się ich czytać. Tylko ostatnia z nich, tom 6, była w stanie nadającym się do dalszego użytku. Jednocześnie Narodowe Biblioteki Publiczne obudziły się na ten problem i dostarczały wszelkiego rodzaju literatury Braille'a dla niewidomych. Stało się oczywiste, że odnowienie zużytych egzemplarzy nie będzie służyło żadnemu przydatnemu celowi, więc w roku 1943 zamknięto bibliotekę Braille'a, a bezużyteczne egzemplarze zniszczono. Przez 20 lat służyła ona pożytecznemu celowi i wielu z tych, którzy w inny sposób być może nigdy nie usłyszeliby tego poselstwa, zrozumiało je. Kolejną formą służby, która znalazła gotowe pole do działania, było utworzenie funduszu dobroczynnego. Już przy inauguracji nowej społeczności w roku 1919 uważano, i dano temu wyraz w czasie przebiegu tej konwencji, że pewną uwagę należy poświęcić ciężkiej sytuacji braci mocno dotkniętych następstwami wojny, która dobiegła końca zaledwie 9 miesięcy wcześniej. Rezultatem tego było utworzenie funduszu, z którego można byłoby zaspokajać potrzeby takich braci. W tamtych czasach nie było czegoś takiego jak ubezpieczenia społeczne. Ostatecznym końcem tych bardzo biednych był przytułek. Mając na uwadze płomienne słowa apostoła Jakuba, zarządzanie tym funduszem zostało powierzone Centralnemu Komitetowi wraz z napomnieniem, by dopilnował on, znowu słowami Jakuba, by potrzebujący zostali ogrzani i nasyceni. Finansowo fundusz od samego początku był dobrze wspierany przez życzliwe osoby. Potrzeby i ich zaspokajanie rosły, gdy kraj i świat zmierzał w kierunku wielkiej finansowej i ekonomicznej recesji z roku 1930. Do tego czasu chętnie ofiarowano nie tylko pieniądze, lecz także ubrania, używane i nowe, a także niezbędne drobne wyposażenie domowe, takie jak płótno. Pogląd na skalę tej działalności daje fakt, że w roku 1933 było nie mniej niż 16 centrów dystrybucyjnych w Anglii i Szkocji, obsadzonych ochotnikami z braci, którzy odbierali i magazynowali te przedmioty, a także rozsyłali je zgodnie z informacjami otrzymywanymi od Centralnego Biura. Oczekiwano, by bracia z całego kraju zawiadamiali o każdym przypadku widocznej potrzeby, jaką zauważali, a wówczas podejmowano odpowiednie działania. Potrzeby były szczególnie duże w południowej Walii, gdzie znaczna liczba braci w górniczych dolinach przez długi czas pozostawała bez pracy, bez pieniędzy, bez jedzenia, a także, gdyby nie ich żarliwa wiara, bez nadziei. Dopiero w połowie lat 1930, gdy ciężar zaczął ustępować, chrześcijański hart ducha tych braci z południowej Walii stał się niemal przysłowiowy, a w cudownej ekonomii Boga stali się oni inspiracją dla innych. Wprowadzenie rządowego systemu ubezpieczeń społecznych w roku 1948 zmniejszyło obciążenie tego dobroczynnego funduszu, lecz w niektórych rejonach zawsze występują potrzeby, które trzeba zaspokoić, a więc trwał on nadal i wciąż funkcjonuje. Po II wojnie światowej znacząca stała się pomoc dla braci w Niemczech, także zarządzanie funduszem przeszło w ręce oddzielnego komitetu utworzonego w tym celu. Druga połowa dekady była świadkiem ostrego przyspieszenia w aktywności pielgrzymów. Głównym powodem był znaczący wzrost liczby lokalnych zgromadzeń, w połączeniu z rosnącą świadomością, że całkowicie brytyjski niezależny ruch badaczy Biblii stał się rzeczywistością i taką pozostanie. Przez ileś lat Ebenezer Housden podróżował po Anglii i Szkocji, ze sporadycznym wypadem do Irlandii. W roku 1928 przyłączył się do niego Thomas Smedley i razem złożyli oni ponad 300 wizyt w lokalnych ośrodkach. W roku 1929 na krótko dołączył do nich Henry Shern z podobnym programem. W roku 1930 Housden musiał się wycofać, lecz pojawił się Tom Holmes, który wypełnił tę lukę, z nieco mniejszą ogólną liczbą wizyt, a później podobną służbę wykonywał George Fords Luton, i aż do końca lat 1930 utrzymywany był pełny program takich wizyt. Poza taką służbą ze strony brytyjskich braci były także wizyty braci z zagranicy. W 1924 roku, na zaproszenie Komitetu Badaczy Biblii, kraj ten odwiedził brat Blackburn z USA, który służył w 30 lokalnych zgromadzeniach. W roku 1926, na zaproszenie kościoła Forest Gate, przybył Isaac Hoskins, który służył w podobny sposób, spędzając w tym kraju 6 miesięcy. Następnie, w 1929 roku, na zaproszenie Komitetu Badaczy Biblii, w tym samym celu przybył Arby Nicholson z Berańskiego Instytutu Biblijnego z Australii. Powszechnie zgadzano się, że bracia byli dobrze obsługiwani przez kolejnych odwiedzających braci, bardziej niż w latach przed secesją. Przez wszystkie lata 1930 niemal każdy rok był świadkiem wizyty w tym kraju jednego lub większej liczby braci z USA czy kontynentu. W latach od 1926 do 1930 nastąpił spadek liczby generalnych konwencji. Stan ekonomiczny kraju pogarszał się, rosło bezrobocie. Niedalekie było ekonomiczne załamanie z roku 1930, a koszt podróży i zakwaterowania na 3- lub 4-dniowej konwencji zlokalizowanej w jednym z dużych miast stawał się poważnym czynnikiem. Ogólne referendum z roku 1925 pokazało silne preferencje dla organizowania większej liczby lokalnych zebrań domowych, na których frekwencja mogła wynosić od 100 do 150 osób, zamiast generalnych konwencji w dużych miastach z frekwencją 600 osób. Birmingham i Huddersfield rzeczywiście organizowały 4- i 3-dniowe konwencje, lecz przeważała głównie ta alternatywna propozycja. Zebrania domowe wzięły swą nazwę z faktu, że było to jednodniowe zgromadzenie braci w ramach określonego obszaru, być może z 6 lub 7 sąsiednich lokalnych zgromadzeń, a nie jedno ściągające uczestników z całego kraju. Miało ono zaletę niskiego kosztu podróży i eliminowało koszty zakwaterowania na noc oraz mogło być organizowane w dowolny wygodny weekend, zamiast urzędowego weekendu z wolnym poniedziałkiem. W czasach ekonomicznego kryzysu, kiedy brakowało pieniędzy, miało to swoje plusy i atrakcje. Takie zgromadzenia były cechą wspólnej społeczności od czasu powstania nowego porządku rzeczy w roku 1919. Lecz wraz z rozpoczęciem się kryzysu ekonomicznego w roku 1927 ich liczba gwałtownie wzrosła. Rok 1927 był zatem świadkiem przynajmniej 15 takich spotkań w miejscach tak daleko od siebie położonych jak Worthing, Dartford, Cardiff, Bath, Bristol na południu do Wombwell i Mansfield na północy. W roku 1918 było ich 20, a inne nie zostały zarejestrowane, natomiast rok 1929 zbliżył się do 30. Szczyt został osiągnięty w roku 1936 z liczbą ponad 40 takich spotkań, a frekwencja wahała się między 70 a 250. W późniejszych latach nie było roku bez pewnej liczby zebrań domowych, z których każde dla lokalnego zboru, który je organizował i który był gospodarzem dla gości, było najważniejszym wydarzeniem roku. Typowy raport, który ukazał się w miesięczniku w styczniu 1906 roku, ilustruje ducha takich spotkań. Raport ten został przedłożony przez starego wierzącego, brata Cartera z Tenbridge Wells, małego człowieka o dużym sercu i nieograniczonym entuzjazmie. My z małego zborku w Tenbridge Wells mieliśmy bardzo radosne spotkanie w dniu 17 października, goszcząc drogich braci i siostry z wielu rejonów, a ich radosne i pełne miłości twarze były prawdziwą inspiracją. Najlepiej wiedzą to ci, którzy byli obecni, lecz my mieliśmy na myśli drogich braci z całego kraju i takie pomocne poselstwo od braci z Warrington i Birmingham oraz wiele od zborów wokół Londynu. Drogi brat Ward wygłosił bardzo pomocne przemówienie po południu, a drogi brat Nicholson wieczorem, którego słuchało około 90 przyjaciół. Nie uwzględnił on humorystycznej gafy, jaką popełnił w swoim powitaniu gości. Zaśpiewano pieśni niczym rzeka chwalebna, jest doskonały Boży pokój, numer 212 w śpiewniku badaczy Biblii, w której pierwsza część zwrotki trzeciej brzmi następująco: każda radość czy próba przychodzi z góry, odbita na naszej tarczy przez słońce miłości. Chodzi oczywiście o zegar słoneczny, na którym słońce zostawia swój ślad. Jednak brat Carter w swej niewinnej prostocie znał tylko angielski termin slangowy tarczy w znaczeniu twarzy, więc powiedział: kiedy patrzę na wasze wszystkie szczęśliwe twarze, myślę, że nigdy nie widziałem takiego zbioru promieniujących tarcz w całym moim życiu. Szmer rozbawienia, jaki przeszedł po sali, służył jedynie podkreśleniu dobrego ducha społeczności przy tej okazji. W tym czasie było około 240 regularnych zgromadzeń w kraju, od dużych kościołów miejskich jak Glasgow i Forest Gate z liczbą członków około 400 w każdym z nich, przez miejscowości takie jak Manchester, Birmingham, Bristol, Nottingham, gdzie liczba członków wahała się między 100 a 150, do grup w liczbie 10 czy 20 w małych miastach i wsiach. Byli to oczywiście aktywni członkowie, większość grup każdego rozmiaru posiadała mniej lub bardziej regularne skrzydło zainteresowanych osób, które zwykle uczęszczały na niedzielne nabożeństwa, nie biorąc znaczącego udziału w działalności ewangelizacyjnej. Osoby takie, szczególnie w miastach, znacząco podnosiły frekwencję. Ostrożne szacunki rzeczywiście aktywnych członków, oparte na takich zapisach, jakie pozostały, stawiałaby ją na poziomie 4000 w roku 1930. Dotychczas coroczna konwencja w Londynie była przygotowywana przez komitet, a tradycja ta wywodziła się z konwencji w ratuszu w East Ham z roku 1919, która rozpoczęła całą serię. Teraz na terenie Londynu było wielu braci zdolnych do przeprowadzenia takiej konwencji samemu. I tak pojawiła się sugestia konwencji z roku 1931. Conway Hall, nowiuteńki budynek w centrum Londynu, idealnie nadawał się do tego celu. Został zbudowany dla londyńskiego towarzystwa etycznego, by zastąpić ich poprzednią mniej przestronną siedzibę, South Place Institute w Finsbury Circus, która we wcześniejszych latach była miejscem odbywania konwencji badaczy Biblii. Został on dopiero co wykończony i niebawem miał być formalnie przekazany do użytku, a konwencja ta była pierwszą imprezą, jaka odbyła się wewnątrz jego murów. W następnych latach nazwa ta stała się domowym słowem wśród braci Zjednoczonego Królestwa. Coroczne konwencje odbywały się tu praktycznie każdego roku, z wyjątkiem lat wojennych, z okazjonalną zmianą na inne miejsce przed wojną, i tak aż do roku 1970. Była pora Wielkanocy, a konwencja rozpoczęła się w Wielki Piątek i trwała bez przerwy aż do wielkanocnego poniedziałku. Przez większość czasu całkowicie wypełniona była liczba miejsc siedzących rzędu 600, a ponieważ część braci mogła uczestniczyć tylko przez 2 lub być może 3 dni, prawdopodobne jest, że w tym czy innym czasie było tam prawie 1000 braci. Isaac Hoskins z Pastoralnego Instytutu Biblijnego z Brooklynu został zaproszony przez kościół Forest Gate, by odwiedzić ten kraj, i był on gościnnym mówcą, wspieranym przez grupę brytyjskich wykładowców ze wszystkich stron Zjednoczonego Królestwa, począwszy od Glasgow na północy, do Londynu na południu. Konwencja dobiegła końca, a jej uczestnicy powrócili do domów, rozpromienieni duchowym zbudowaniem, jakie otrzymali, oraz podbudowani błogimi oczekiwaniami na przyszłość. Niewielu wiedziało, że te dni postępu, budowania i rosnącej liczby miały ustąpić czasowi przerwy w budowaniu oraz konsolidacji tego, co zostało osiągnięte. Mijały lata, a niektórzy z tych braci, którzy znali działalność żniwa i przeszli przez trudne czasy secesji, teraz zaczynali odczuwać ciężar lat i zdawać sobie sprawę z tego, że od tej pory tempo życia dla nich musi toczyć się na niższym biegu. Do przodu wysuwało się młodsze pokolenie, które nigdy nie znało dni głoszenia z czasów żniwa ani trudnych lat secesji. Ponieważ nigdy nie znali tych rzeczy i ponieważ byli młodszym pokoleniem, nieuchronnie musieli patrzeć na wiarę i na przyszłość, z własnego punktu widzenia. Miało to stanowić sporą różnicę i było czymś trudnym do zaakceptowania przez wielu starszych braci. Tak jest zawsze, w każdym pokoleniu. Miało zagubić się coś ze starego zapału i coś ze starego spojrzenia. Lecz dzieło prawdy biegło dalej.